W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Obostrzenia epidemiczne wrócą, gdy liczba dziennych przypadków zakażeń koronawirusem przekroczy 1000 w skali kraju. Przy wprowadzaniu restrykcji pod uwagę ma być brany poziom zaszczepienia w regionach. Zapowiedział to w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Ostatniej doby resort odnotował 164 nowe przypadki zakażeń. Na konferencji w Białymstoku minister ocenił, że mamy do czynienia z tendencją wzrostową, co budzi niepokój. Jedyną bronią, jak podkreślił, są szczepienia. Tereny, gdzie jest niski poziom zaszczepienia, będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzeniu obostrzeń, bo tam jest większe ryzyko transmisji koronawirusa, poinformował także minister Adam Niedzielski.
Te regiony, które są najsłabiej wyszczepione, ja właśnie w ostatnim czasie je miałem okazję odwiedzać. To dotyczy Podkarpacia, dotyczy województwa lubelskiego, dotyczy również tutaj województwa podlaskiego i trzeba wymienić jeszcze w tej grupie województwo warmińsko-mazurskie, szczególnie jego wschodnie krańce. I pod tym względem absolutnie tutaj odpowiedzialność mieszkańców to jest już nie tylko odpowiedzialność za własne zdrowie, ale też za powodzenie społeczno-gospodarcze tych regionów.
Pytany o rodzaj ewentualnych wprowadzonych obostrzeń, minister powiedział, że obejmą te same branże, co w poprzednich lockdownach. Rząd chce zmiany gruntów Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne tereny należące do Skarbu Państwa. Specustawą, która daje na takie zmiany 2 lata, zajmuje się obecnie Senat. Procedowana ustawa przewiduje również możliwość zamiany gruntów Lasów Państwowych sąsiadujących z działkami, jakie mają być poddane zamianie w Jaworznie i Stalowej Woli. Według wcześniejszych zapowiedzi rządu w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera. Te działania mają być impulsem dla ważnych inwestycji w różnych dziedzinach, podkreśliła sprawozdawca projektu senator PiSu Janina Sagatowska. Polityk zapewniła, że przepisy, wbrew temu, co mówi opozycja, nie mają na celu prywatyzacji Lasów Państwowych.
Dlaczego to podkreślam? Bo na komisji senatorowie opozycji mocno podkreślają, że to rzekomo ta ustawa jest po to, żeby jakby pod przykrywką tylnymi drzwiami wprowadzić prywatyzację Lasów Państwowych. Ja chcę mocno podkreślić, że to jest naprawdę wprowadzanie opinii publicznej w błąd. To będzie tylko zamiana dokonywana przez jednostki, jeszcze raz podkreślę, osoby prawne czy inne państwowe, gdzie nawet udział jest większościowy Skarbu Państwa. No i oczywiście jednostki samorządu. I co? Jest to ustawa incydentalna, to znaczy, że dotyczy 2 miast, Jaworzna i Stalowej Woli.
Według resortu klimatu i środowiska podlegać zamianie miałoby 238 hektarów w Jaworznie oraz 996 hektarów w Stalowej Woli. Działki znajdują się w bezpośredniej bliskości stref inwestycyjnych, co ma pozwolić na budowę dużych zakładów dających miejsca pracy. Ustawa wprowadza kilka zabezpieczeń. Jednym z nich jest wyłączenie z zamiany m.in. obszarów Natura 2000. Z kolei Komisja Sejmowa właściwa do spraw leśnictwa i gospodarki leśnej miałaby opiniować dokonanie konkretnej zamiany gruntów. Ministerstwo Sprawiedliwości ze spokojem czeka na opublikowanie raportu Najwyższej Izby Kontroli z działalności Funduszu Sprawiedliwości. W wydanym komunikacie resort zaznaczył, że prezes NIK-u wykorzystuje fundusz do politycznych rozgrywek.
Prezes NIK wystąpił do premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o pilne działania naprawcze w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Zażądał także działań od CBA. Izba podaje, że w czasie kontroli dotyczącej funduszu wykryto istnienie mechanizmów korupcjonogennych. Kontrola wykryła, że wiele osób potrzebujących pomocy funduszu nie otrzymało wsparcia. Resort Sprawiedliwości odpowiada, że fundusz to najczęściej i najbardziej skrupulatnie kontrolowana instytucja w Polsce. Działa od lat w sposób całkowicie transparentny na podstawie jasnych, ściśle określonych przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach. W opinii ministerstwa działania NIK mają charakter polityczny i są związane z wnioskiem do Sejmu o uchylenie immunitetu prezesowi Izby. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Marek Ast, ocenia, że Marian Banaś podchodzi do całej sprawy zbyt emocjonalnie, co może mu przesłaniać sedno problemu.
Uwagi pod adresem funduszu mogą być odbierane jako taki rewanżyzm. Ja mam nadzieję, że tak nie jest. Każdy wynik kontroli musi być dogłębnie zbadany. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli NIK-u są uwagi co do właśnie funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, to one po prostu muszą zostać wyjaśnione. Musi się odnieść do nich i minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i pewnie premier. I to na pewno nastąpi.
Prokuratura chce postawić szefowi NIK zarzuty związane między innymi z nieprawidłowościami w oświadczeniach majątkowych. Wnioskiem o uchylenie mu immunitetu ma się zająć w przyszłym tygodniu Sejmowa Komisja Regulaminowa. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Białoruska sprinterka Krystyna Cimanowska, która otrzymała polską wizę humanitarną, dotarła w środę do stolicy Austrii, Wiednia. Samolot, którym leciała z Tokio, wylądował tam po południu. W poniedziałek Białorusinka otrzymała od polskich władz wizę humanitarną. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował w środę, że wizę otrzymał także mąż Cimanowskiej. Piotr Miller nie chciał jednak ujawnić szczegółów dotyczących przylotu biegaczki do naszego kraju.
Ona jest pod opieką w tej chwili polskich służb dyplomatycznych. Ze względów bezpieczeństwa siłą rzeczy nie chcemy w tej chwili przekazywać bardziej szczegółowych informacji co do sposobu przylotu i jego miejsca, formy. To wszystko wynika z procedur, które uwzględniliśmy w ramach właśnie pomocy tej pani. Natomiast mogę też dodać informacyjnie, że równolegle mąż pani Cimanowskiej otrzymał polską wizę humanitarną.
W niedzielę białoruska biegaczka poinformowała, że w związku z krytyką działań władz sportowych swojego kraju została odsunięta od udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Funkcjonariusze próbowali ją zmusić do wylotu na Białoruś przez Stambuł. Zgłosiła się na policję na lotnisku i w efekcie nie wyleciała z Tokio. Na Jasną Górę wyruszają kolejni pielgrzymi. W środę wędrówkę rozpoczęli m.in. pątnicy z Torunia. 43. Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej do tronu jasnogórskiej pani odbywa się pod hasłem Eucharystia daje życie. Wymarsz pielgrzymów rozpoczęła poranna msza święta w toruńskiej katedrze. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ordynariusz toruński. W homilii ksiądz biskup wskazywał, że pielgrzymka to czas sprawdzenia swoich możliwości, a także spotkania i pojednania się z Bogiem i człowiekiem.
Idziemy po to, aby w drodze sprawdzić swoje możliwości, ale przede wszystkim po to, by znaleźć taką przestrzeń i taki czas, kiedy możemy porozmawiać z Panem Bogiem, kiedy możemy pojednać się z Bogiem i z drugim człowiekiem. A w tym roku idziemy też po to, aby po raz kolejny uświadomić sobie, że Eucharystia jest dla nas pokarmem, że ta Eucharystia umacnia nas w najtrudniejszych chwilach.
W związku z pandemią piesza pielgrzymka diecezji toruńskiej na Jasną Górę ma formę sztafety. Każda z pielgrzymkowych grup jest odpowiedzialna za jeden dzień pielgrzymki. Pątnicy dotrą do Częstochowy 12 sierpnia. W środę na pątniczy szlak wyruszyli też pielgrzymi z Lubelszczyzny. 43. pielgrzymka piesza z Lublina na Jasną Górę dotrze do Częstochowy 14 sierpnia. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę cykl kateches dotyczących listu apostoła Pawła do Galatów. W swojej pierwszej polipcowej przerwie katechezie papież podkreślił, że kiedy mówi się o Ewangelii i jej możliwych zakłóceniach, nie idzie się na kompromisy. Wiara w Jezusa, jak zaznaczył, nie jest towarem, o który trzeba się targować. To zbawienie, to spotkanie, odkupienie, tego się nie sprzedaje, oświadczył papież. Biskup Rzymu przypomniał też, że pisząc do chrześcijan w Rzymie, Święty Paweł przedstawił się jako sługa Chrystusa Jezusa z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej. Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Saluto cordialmente i Polaki.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Z żywą pamięcią czasu łaski, jaki 5 lat temu przeżywaliśmy w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, zachęcam wszystkich, a zwłaszcza młodych, aby w mocy Ducha Świętego nieśli z odwagą i entuzjazmem Ewangelię Chrystusa przyszłym pokoleniom. Z serca Wam błogosławię.
Audiencję generalną papieża Franciszka możecie Państwo zobaczyć w całości na stronie internetowej naszej rozgłośni. A wiadomości kończymy kolejnymi sukcesami polskich sportowców w Tokio. Dzięki złotemu medalowi Wojciecha Nowickiego w rzucie młotem oraz brązowemu Pawła Fajtka w tej samej konkurencji i Patryka Dobka w biegu na 800 metrów polscy reprezentanci osiągnęli granicę 10 medali w igrzyskach w Tokio. Także w środę srebro w żeglarskiej klasie 470 zdobyły Agnieszka Skrzypulec Chorwacji Jolanta Ogar. Na dorobek 10 medali składają się 3 złote, wszystkie w lekkoatletyce, 3 srebrne i 4 brązowe. Wczoraj kolejne w karierze złoto wywalczyła w rzucie młotem Anita Włodarczyk. W tej konkurencji brąz zdobyła też Malwina Kopron. Brąz należy też do zapaśnika stylu klasycznego Tadeusza Michalika. Podczas igrzysk po złoto sięgnęła także sztafeta mieszana w biegu 4x400 metrów, a 2 srebrne medale należą do wioślarek w czwórce podwójnej i kajakarek. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.